Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kobiety, które biegają z wilkami, Clarice i Pinkoli Estes, to obszerna książka z pogranicza psychologii jungowskiej, mitu, folkloru i duchowej refleksji nad kobiecym doświadczeniem. Po raz pierwszy opublikowana w 1992 roku przedstawia figurę dzikiej kobiety, rozumianą nie jako dosłowny wzór zachowania, lecz jako archetyp instynktownej, twórczej i wewnętrznie wiedzącej części kobiecej psychiki. Estes, psychoanalityczka jungowska, poetka i kantadora, czyli strażniczka dawnych opowieści, sięga po baśnie oraz mity z wielu tradycji. Następnie odczytuje ich symbole jako obrazy problemów rozpoznawalnych we współczesnym życiu, takich jak utrata intuicji, trudność w stawianiu granic, lęk przed twórczością czy wybór wyniszczających relacji. Celem książki nie jest przedstawienie jednolitej teorii kobiet ani prostego programu samopomocy. To raczej zaproszenie do powolnej pracy interpretacyjnej, w której opowieść staje się narzędziem rozpoznawania własnych doświadczeń i odzyskiwania kontaktu z tym, co autorka nazywa zdrowym instynktem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, archetyp dzikiej kobiety jako język dla instynktu. Intuicji i twórczego życia centralnym pojęciem książki jest dzika kobieta, archetyp opisujący żywotną warstwę kobiecej psychiki. Estes nie utożsamia jej z nieodpowiedzialnością, agresją ani romantyczną ucieczką od społeczeństwa. Chodzi raczej o zdolność do trafnego wyczuwania zagrożeń, rozpoznawania własnych potrzeb, tworzenia oraz pozostawania w kontakcie z emocjami i naturalnymi cyklami życia. Wilk jest tu metaforą, ponieważ autorka przypisuje mu czujność, więź z grupą, wytrwałość i instynkt przetrwania. W jej interpretacji problem pojawia się wtedy, gdy kobieta przez długi czas podporządkowuje się zewnętrznym oczekiwaniom i odcina się od wewnętrznego rozeznania. Skutkiem może być poczucie wyjałowienia, zagubienia lub utrata energii twórczej. Archetyp nie stanowi jednak diagnozy klinicznej ani uniwersalnej definicji kobiecości. Jest symbolicznym językiem, który ma pomóc nazwać doświadczenia trudne do uchwycenia w zwykłych kategoriach. Siła tej koncepcji leży w przesunięciu uwagi z pytania, jak sprostać cudzym normom, na pytanie, jakie sygnały wysyła własna psychika. Estes proponuje by intuicję traktować jako zdolność wymagającą praktyki, sprawdzania i ochrony, a nie jako nieomylny impuls. Po drugie, baśnie i mity jako materiał psychologiczny, a nie jedynie tradycyjna rozrywka. Książka wyróżnia się metodą pracy z opowieściami. Estes przywołuje baśnie, legendy i motywy folklorystyczne z różnych kultur, a następnie analizuje je w duchu psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. Nie traktuje historii jako dokumentów historycznych ani dosłownych instrukcji moralnych. Interesują ją powracające obrazy, takie jak las, dom, klucz, stara kobieta, zwierzę, droga czy drapieżnik. Każdy z nich może przedstawiać aspekt wewnętrznego życia, konflikt, ostrzeżenie albo etap rozwoju. Dzięki temu czytelnik nie dostaje abstrakcyjnego wykładu o emocjach, lecz obraz, który można rozważać i odnieść do własnej sytuacji. Estes szczególnie podkreśla, że opowieści mogą przechowywać wiedzę o rozpoznawaniu manipulacji, ochronie granic, żałobie, tworzeniu i odnowie. Takie podejście ma także ograniczenia. Interpretacje symboli są zależne od jungowskich założeń autorki i nie są empirycznym dowodem na jedyne możliwe znaczenie mitu. Warto więc czytać je jako propozycję refleksji, nie jako zamknięty kod. Mimo to metoda Estes pozostaje przekonująca literacko i psychologicznie, ponieważ pokazuje, jak dawne narracje mogą nadawać formę doświadczeniom, które często pozostają niewypowiedziane. Po trzecie, Synobrodyje Wasilisa jako lekcje rozpoznawania zagrożenia oraz rozwijania rozeznania. Dwie z najbardziej rozpoznawalnych opowieści omawianych przez Estes to Synobrody oraz Wasilisa Mądra. Deriu interpretacji historii o Synobrodym drapieżny mąż nie jest wyłącznie postacią z baśni. Reprezentuje niszczącą siłę, która zwodzi, izoluje, nakazuje milczenie i wykorzystuje ciekawość lub ufność drugiej osoby przeciw niej. Autorka używa tej opowieści, aby analizować sygnały ostrzegawcze w relacjach oraz mechanizmy wewnętrznego zaprzeczania. Kluczowe staje się pytanie, dlaczego człowiek ignoruje to, co już przeczuwa. Estes nie ogranicza problemu do konkretnych osób, ponieważ drapieżny element może oznaczać także uwewnętrzniony krytycyzm, nawyk samosabotażu lub skłonność do oddawania własnej oceny sytuacji innym. Z kolei Wasilisa służy do rozważań o dojrzewaniu intuicji. Zadania bohaterki i jej spotkanie z Babą Jagą autorka odczytuje jako obraz trudnej nauki rozróżniania, cierpliwości i samodzielności. Ważny jest tu motyw małej laleczki, symbolizującej cichy, lecz pomocny głos wewnętrznej wiedzy. Zestawienie tych baśni tworzy praktyczną oś książki. Nie wystarczy dostrzec zagrożenie. Trzeba jeszcze ćwiczyć zdolność słuchania siebie, zbierania faktów i działania mimo lęku. Po czwarte, cykl życie, śmierć, życie i znaczenie akceptowania strat oraz przemian. Estes wielokrotnie powraca do formuły życie, śmierć, życie. Nie chodzi w niej o dosłowną śmierć, lecz o naturalny rytm powstawania, rozpadu i odradzania się form psychicznych. Relacja może się zakończyć, dawna rola życiowa przestać wystarczać, a twórczy projekt utknąć lub wymagać całkowitej zmiany. Autorka uważa, że cierpienie często pogłębia się wtedy, gdy człowiek próbuje za wszelką cenę utrzymać to, co już utraciło żywotność. Jej lektura mitów wskazuje, że żałoba, zejście w ciemność i okres bez jasnych odpowiedzi mogą być częścią odnowy, a nie wyłącznie dowodem porażki. Ten wątek chroni książkę przed uproszczonym wezwaniem do nieustannej siły i pozytywnego myślenia. Dzika kobieta u Estes nie jest stale triumfująca. Potrafi także opłakiwać, wycofać się, czekać i zbierać rozproszone części siebie. Symbolika kości, odtwarzania ciała i powrotu głosu podkreśla, że odbudowa nie polega na powrocie do identycznej przeszłości. Jest tworzeniem nowej ciągłości po doświadczeniu utraty. Dla czytelniczek może to być użyteczny sposób myślenia o zmianie. Pod warunkiem, że nie zastępuje profesjonalnej pomocy w sytuacji traumy, przemocy lub poważnego kryzysu psychicznego. Na koniec twórczość. Granis i wspólnota jako konkretne warunki odzyskiwania wewnętrznego głosu, choć książka operuje językiem archetypów, jej konsekwencje dotyczą codziennych praktyk. Estes łączy zdrowy instynkt z ochroną czasu, energii i granic. W jej ujęciu twórczość nie jest dodatkiem przeznaczonym wyłącznie dla zawodowych artystek. Może przyjmować formę pisania, śpiewu, rękodzieła, tańca, pracy z obrazem czy innego działania, które pozwala nadać przeżyciom formę. Tworzenie ma znaczenie, ponieważ przeciwstawia się wewnętrznemu odrętwieniu i umożliwia odzyskanie własnego języka. Równie ważne jest rozpoznawanie sytuacji, które tę energię systematycznie wyczerpują. Autorka opisuje potrzebę odmawiania, ostrożności wobec pozornej bliskości i odejścia od układów niszczących poczucie własnej wartości. Nie przedstawia jednak niezależności jako samotnej walki. Metafora wilczej watahy zwraca uwagę na potrzebę więzi, wzajemnego ostrzegania i przekazywania doświadczenia między kobietami. Książka bywa zatem czytana indywidualnie, ale dobrze sprawdza się także jako materiał do rozmowy w grupie czytelniczej lub kręgu wsparcia. Jej praktyczna wartość nie polega na zestawie szybkich ćwiczeń. Polega na tym, że zachęca do regularnego sprawdzania, co wzmacnia żywotność, a co ją tłumi, oraz do traktowania tych obserwacji poważnie. Podsumowując, kobiety, które biegają z wilkami, warto polecić przede wszystkim osobom zainteresowanym psychologią głębi, mitologią, folklorem, kobiecą twórczością i symbolicznymi sposobami rozumienia doświadczeń. Najpełniej skorzystają z niej czytelniczki, które nie oczekują krótkiego poradnika z gotowymi receptami, lecz chcą zatrzymać się przy opowieściach i sprawdzić, jakie pytania otwierają one w odniesieniu do intuicji, relacji, granic, straty oraz pracy twórczej. Książka może być też wartościowa dla terapeutów, osób prowadzących grupy rozwojowe i czytelników zainteresowanych tym, jak narracje kulturowe wpływają na obraz psychiki. Warto jednak pamiętać, że jungowska symbolika Estes jest interpretacyjna, a nie naukowo dowiedziona w znaczeniu współczesnych badań klinicznych. Gęsty, poetycki styl, liczne dygresje i rozległość tomu wymagają wolnego czytania, czasem powrotu do wybranych rozdziałów. To zarazem jedna z cech odróżniających tę pozycję od typowej literatury samopomocowej. Estes nie buduje argumentu na listach nawyków, testach ani prostych hasłach o pewności siebie.
Jej wróżnikiem jest połączenie funkcji opowiadaczki i psychoanalityczki. Mit staje się tu narzędziem namysłu, a nie ozdobą.
Dzięki temu książka oferuje bogaty słownik obrazów dla doświadczeń związanych z utratą głosu, odzyskiwaniem rozeznania i akceptowaniem przemiany.
Jej trwała wartość wynika właśnie z tej literackiej i refleksyjnej głębi, choć wymaga od odbiorcy cierpliwości oraz krytycznego czytania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Clarissa Pinkola Estes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.